Mam jeszcze kilka pytań, które święci dodali. Mamy dziś czas, żeby najpierw na nie odpowiedzieć, zanim przejdziemy do następnego planu. No, bardzo dobre pytania. Warto poświęcić na każde z nich kilka minut. Czasem, kiedy mam społeczność z moim towarzyszem modlitewnym, o osoby, o które obie się troszczymy, otwieram bardzo konkretne, szczegółowe rzeczy na temat tej nowej osoby, co do których mam brzemię, abyśmy się pomodlili, abyśmy były na tej samej stronie i mogły modlić się bardzo konkretnie i szczegółowo o takie rzeczy, jak na przykład o to, co przeszkadza jej w ochrzczeniu się, czy rzeczy związane ze spotkaniami, czy to plotkowanie. Kiedy społeczność staje się plotkowaniem? Co sprawia, że plotki są plotkami? Nie jestem pewien, czy nadaje się do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale powiem kilka słów na ten temat. Pierwsza kwestia to modlitwa. Usłyszeliśmy bardzo oświecające świadectwo po ostatnim spotkaniu. Mam nadzieję, że uchwyciliście je. Siostra powiedziała, że bardzo dobrze jest, kiedy się modlimy, modlić się Słowem Bożym. Mówiliśmy o tym wczoraj. Czym jest prawdziwa modlitwa? Jakie jest prawdziwe znaczenie modlitwy? I wydaje mi się, że może nie mamy właściwego wyobrażenia i dlatego najpierw udzielę ogólnej odpowiedzi, zanim przejdę do bardziej szczegółowej. Po pierwsze, pierwszym celem modlitwy jest wdychać Boga. Jeśli nie wdychamy Boga, to nie jest to modlitwą. Musimy wejść w kontakt z Bogiem w naszej modlitwie. Głównym celem modlitwy nie jest wyliczanie rzeczy, które pragniemy, aby Bóg zrobił dla nas. Powiem wam, gdzie możecie znaleźć najlepszą prezentację na temat modlitwy. To książka, która ma bardzo długi tytuł. Jak radować się Bogiem i jak praktykować radowanie się Bogiem. Czy możecie w to uwierzyć, że mamy książkę, która nosi taki tytuł? Nigdzie czegoś takiego nie znajdziecie. Mamy książkę o tytule Jak radować się Bogiem i jak praktykować radowanie się Bogiem. To powinna być wymagana lektura dla każdego chrześcijanina. Nie powinieneś móc być chrześcijaninem, jeśli nie przeczytasz tej książki. I rozdział 5 w tej książce zatytułowany jest Jak radować się Bogiem w modlitwie. I jest tam 10 punktów. Chciałbym krótko się nimi z wami podzielić, ale przeczytajcie ten rozdział, proszę was. Są dwa główne aspekty modlitwy i przedstawione są one w formie typu przez dwa ołtarze w przybytku. Mamy trzy sekcje przybytku i dwa ołtarze. Jest ołtarz z brązu i jest też ołtarz kadzidlany. Ołtarze te oznaczają dwa główne aspekty modlitwy. Pierwszy aspekt modlitwy to modlitwa przy ołtarzu z brązu. Dla celów tego spotkania nazwijmy tę modlitwę modlitwą społeczności. Jest to modlitwa, w której wdychamy Boga, aby zaspokoił wszystkie nasze potrzeby. To modlitwa, w której stosujemy krew, która sprawia, że wchodzimy w społeczność z Panem, gdzie mamy modlitwę wstawienniczą. Między tymi dwoma ołtarzami jest kilka innych rzeczy. Jest obmywalnia, stół, świecznik. To, co pyta to pytanie, to modlitwa wstawiennicza. Modlitwa o ludzi. Ale modlitwa wstawiennicza nie jest modlitwą, od której zaczynamy. To jest jak mapa. Nie możemy przeskoczyć z dziedzińca zewnętrznego do samego świętego świętych. To zbyt daleko. Nikt nie skacze aż tak dobrze. I nie możemy pominąć tych wszystkich kroków. Między tymi dwoma ołtarzami jest wiele kroków. I celem tych kroków, zanim dostaniemy się do ołtarza kadzidlanego, jest to, aby zespolić się z Bogiem. Tak więc w momencie, gdy docieramy do ołtarza kadzidlanego, Twoja modlitwa i Jego modlitwa są jedną modlitwą. Bardzo krótko opiszę Wam te kroki, jeśli je wszystkie dobrze pamiętam. Pierwszy krok to stań przed Bogiem. Na podstawie psalmu 42. Stań przed Bogiem. Innymi słowy, jeśli mam zamiar się modlić, jest coś, co muszę najpierw zrobić, zanim zrobię cokolwiek innego. Muszę przyjść do osoby. Nie muszę rozmawiać o tej nowej osobie, o jej potrzebach, o tym, co musimy omówić w naszej modlitwie. To nie jest modlitwa. Przychodzimy do Niego. Drugi punkt. Jesteśmy cicho, milczymy, uspokajamy naszą wewnętrzną istotę. Dam Wam werset, Psalm 131, werset 2. Powiedziane tam jest: zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. To drugi krok modlitwy. Ucisz, uspokój całą swoją wewnętrzną istotę. Wiem, nie jest łatwo, ale musimy się w tym ćwiczyć. Ale tego typu rozmowa przed modlitwą nie uspokaja naszej wewnętrznej istoty. Wręcz przeciwnie, pobudza ją. Uspokój całą swoją wewnętrzną istotę. Następnie oglądaj Pana. Psalm 27, werset 5. Oglądaj Go. Przychodzimy do osoby. Przychodzimy do żywej osoby. Oglądaj ją. Następnie wywiaduj się. To także Psalm 27, werset 5. O jedno proszę Pana i o to będę zabiegał, abym mieszkał w domu Pana po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno Pana i wywiadywał się w Jego świątyni. To wywiadywanie się to nie proszenie Go, aby wykonał On wiele rzeczy dla tej nowej osoby, o którą się troszczymy. Nie. To wywiadywanie się to pytanie Go: a co jest w Twoim sercu? Przychodzę do Ciebie jako do żywej osoby. Co jest w Twoim sercu odnośnie do tej osoby, o którą mam takie brzemię? Co Ty widzisz? Osoba, z którą musicie rozmawiać na ten temat, to nie Wasz towarzysz modlitewny. Pierwszą osobą, z którą musicie o tym porozmawiać, jest Pan. Panie, co jest w Twoim sercu odnośnie do tej osoby? Czego ona potrzebuje? Czy wtedy już jest czas, żeby się wstawiać? Nie, mamy jeszcze wiele kroków. Wtedy musimy czekać, czekać na Pana. Zadaliśmy Mu właśnie pytanie: Panie, co jest w Twoim sercu odnośnie do tej osoby, jej potrzeby? Jakie jest Twoje brzemię? Jakie jest Twoje spojrzenie na nią? Nie bądźcie zbyt prędcy. Czekajcie na Pana. I kiedy czekamy na Pana, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy rozmyślać. To następny punkt. Rozmyślać. Psalm 119, werset 15. Mówi on o rozmyślaniu. Powiedziane tam jest: będę rozmyślał o rozkazach Twoich. Bardzo podoba mi się to, czym podzieliła się ta siostra na temat modlitewnego czytania. To naprawdę mnie nawodniło. Prawdziwe modlitewne czytanie to rozmyślanie. Tak mówi przypis. Powiedziane tam jest, że rozmyślać to rozważać i ponownie rozważać i rozmawiać z samym sobą. To nie jest cicha medytacja. To posługiwanie się słowami, kiedy rozważamy Słowo Boże. Możemy coś takiego robić przez 30 minut z jednym wersetem, z łatwością. W cudzysłowie, pomodlić się modlitewnie wersetem, możemy to zrobić w kilka sekund. Ale rozmyślać nad Bożym Słowem pół godziny może nie wystarczyć. Po tym, jak rozmyślamy, oddajemy cześć Panu. Przychodzimy do osoby, wchodzimy w interakcję z osobą. Nie zaczynamy od jakiejś listy. Drogi Panie, oto co potrzebuję, abyś dla mnie zrobił. Do roboty. Mam wiele rzeczy, które potrzebuję, byś dla mnie zrobił, dla mojej przyjaciółki. Nie. Kontaktujemy się z osobą. Teraz oddajemy jej cześć, wysławiamy ją. Ostatni krok z tych 10 kroków to wstawiennictwo. Obraz tego znajdujemy w 18 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy to Abraham wstawiał się za Lota. Abraham nie zaczął kontaktować się z Panem, wstawiając się za Lota. Tak naprawdę Abraham nie miał zamiaru wstawiać się za Lota. Nawet nie wiedział, że potrzebuje to zrobić. Abraham podjął Trójjedynego Boga jako gościa. Jadł z Nim. Miał z Nim społeczność. Spędził z Nim cały dzień. I wtedy, kiedy Pan już miał odejść, powiedział: idę z Tobą. Wyjdę z Tobą. I dopiero wtedy Jahwe powiedział: jak mogę ukrywać przed Abrahamem to, co jest w moim sercu, przed moim przyjacielem? Gdyby nie spędził tego czasu społeczności, gdyby nie miał tego czasu zespalania się z Nim, nigdy by nie wiedział, co jest w jego sercu. Tak więc wtedy porozmawiali o Sodomie. I znacie tę historię. Wtedy Abraham wstawiał się za Lota i jego wstawiennictwo było w 100% zgodne z Bożym pragnieniem i jego sercem. To, że Abraham modlił się o swojego bratanka, nie było efektem jakichś naturalnych uczuć dla Lota, ale efektem Bożego objawienia. Tak więc nie bądźcie tacy szybcy, aby się wstawiać. Nawet na spotkaniach modlitewnych Kościoła. Nie próbuję tutaj dotykać czegokolwiek związanego z praktyką Kościoła. Ale co do zasady, nawet na spotkaniach modlitewnych Kościoła, nie śpieszcie się tak, żeby modlić się o jakieś rzeczy. Musimy skontaktować się z osobą, wejść z nią w kontakt, przyjść do niej, wejść z nią w interakcję, mieć z nią społeczność, zespalać się z nią. I jak dla mnie lepszym sposobem, by to uczynić, jest nie zaczynać od jakichś rzeczy, o które mamy się modlić. Miałem społeczność z bratem Polem, który wspomniał, że kiedy zaczynamy się modlić, możemy zacząć od modlenia się tym, co Pan uwolnił w posłudze. O, Panie, dziękuję Ci. Ty jesteś miejscem. Ty, sam Ty, jesteś miejscem, do którego mogę przyjść i spotkać się z Bogiem. Ty sam jesteś miejscem, gdzie Bóg może do mnie mówić. Porozmyślajcie nad tym przez jakiś czas. Zanim przeskoczymy do listy, wskoczmy w Trójjedynego Boga. Wskoczmy w naszego ducha. Wskoczmy w serce Pana. Teraz przejdę do bardziej szczegółowej odpowiedzi na to pytanie. Tego typu społeczność z łatwością może stać się plotkowaniem. Tak naprawdę nie musimy znać zbyt wiele szczegółów, żeby o kogoś się modlić. Innymi słowy, jeśli mam zamiar modlić się o tę siostrę i są jakieś rzeczy, które stoją na przeszkodzie jej chrztu, myślę, że to, co was tutaj, co stanowi dla was przeszkodę, jest to wyrażenie szczegółowe modlitwy. Nie znajduję żadnego wersetu w Biblii, który by mówił o szczegółowych modlitwach. Myślę, że to jest pewien pogląd. Nie próbuję powiedzieć, że nasza modlitwa nie powinna być szczegółowa, konkretna, i że wszystkie nasze modlitwy powinny być ogólne. Nie, nie mówię tego. Ale mówię, że zanim zaczniesz się modlić szczegółowymi modlitwami, przejdź przez te wszystkie kroki. Kroki, które są wzorem modlitwy. Te 10 punktów to nie są jakieś kroki, jakaś metoda, procedura, ale są prawdziwym wzorem. który polega na tym, aby zespalać się z Bogiem w naszej modlitwie i dopiero wtedy się modlić. Tylko rozmawiać o problemach innych ludzi jest coś bardzo niebezpiecznego. Nie chcę znać Twoich problemów w taki sposób. Wszystko, co musisz mi powiedzieć, to Mark, Ray naprawdę cierpi, musimy się o niego modlić. Tyle potrzebuję wiedzieć. I nie będę się modlił, aby Pan umniejszył jego cierpienie. I nie będę się modlił, żeby już więcej nie cierpiał i żeby usunął to, co powoduje jego cierpienie. Nie będę się modlił w ten sposób. Będę się modlił, Panie, obficie zaopatrz mojego brata, aby żył Ciebie, aby powiększał Ciebie, aby doświadczał Ciebie i aby zdobywał Ciebie dla ciała Chrystusa. Podczas gdy przechodzi przez to cierpienie, przez te okoliczności, które Ty zaaranżowałeś. Jak wiele potrzebuje wiedzieć, aby w ten sposób się modlić? Bardzo mało. Tak naprawdę wszystko, co potrzebuje wiedzieć, to to, że ma potrzebę. Nie muszę wiedzieć, jaka jest jego potrzeba. Nawet po tym, jak mi powiesz, wciąż nie wiem, jaka jest jego potrzeba, bo Ty też nie wiesz. Tylko powiedziałeś mi, co wiesz o jego sytuacji. To nie to, to nie jest jego prawdziwa potrzeba. Jego prawdziwą potrzebą jest Bóg. Chrystus, Duch. Módlmy się wznioślejszymi modlitwami. W jaki sposób możemy się tak modlić? Musimy zespolić się z Panem, mieć z Nim społeczność. Zanim zaczniemy się wstawiać, musimy mieć społeczność z Nim. Paweł powiedział, nawołuję więc przede wszystkim, aby prośby, modlitwy, wstawiennictwa, dziękczynienia zanoszone były za wszystkich ludzi. Wstawiennictwa są na samym końcu. Modlitwy są na początku. Służą one temu, aby kontaktować się z Bogiem. Dopiero wtedy możemy się wstawiać. Kolejne pytanie związane z tym. Mamy listę, na której jest wiele imion. To bardzo dobrze. Imiona to są bardzo dobre. Nie znam każdej z tych osób, ale po prostu wspominam ich imiona jedno po drugim. Ale ponieważ nie znam ich wszystkich, nie mam zbyt dużego obrzemienia, żeby się modlić. Co mogę zrobić? Wspominać imiona ludzi przed Panem to wielka rzecz. Być może uważasz ją za coś małego, ale tak nie jest. Ile razy Paweł mówi w listach, czynię wzmianki o was w moich modlitwach. Nie mówi, rozmawiałem z Tytusem o całej waszej sytuacji, o wszystkich szczegółach i wtedy modliliśmy się szczegółowymi modlitwami o wszystkie wasze problemy. Nie. Powiedział, czynię wzmianki o was w moich modlitwach. Panie, pamiętaj Tobiego. Wspaniała modlitwa. Wiele się tak modlę. Wiecie, kto modlił się taką modlitwą? Nehemiasz. Pamiętaj. Pamiętaj. Tak naprawdę to nie Pan musi pamiętać, ale ja. Ale ja mówię Jemu, aby pamiętał. Panie, pamiętaj tę osobę. Pamiętaj Febę. Pamiętaj tamtą osobę, tę osobę. Tak naprawdę to wspaniała modlitwa. Może właśnie tak Paweł poznał te 30 imion z 16 rozdziału listu do Rzymian. Być może wspominał wszystkie te 30 imion przed Bogiem, zanim napisał ten list do Rzymian. I obrazem tego jest arcykapłan, który kiedy wchodzi do Świętego Świętych, wiecie co przynosi? Imiona. Imiona. Imiona na swojej piersi, imiona na swoich ramionach i zgodnie z Księgą Izajasza, imiona na swoich dłoniach. Charles Wesley napisał taki hymn, w którym powiedziane jest, moje imię jest wypisane na jego dłoniach. Wybacz, Charles, ale to nie jest dokładnie tak. Księga Izajasza nie mówi, że moje imię jest wypisane na jego dłoniach. Powiedziane jest, że moje imię jest wygrawerowane na jego dłoniach. Tak więc, kiedy arcykapłan wchodzi do Świętego Świętych, do Ojca, na jego ręce. Mam nadzieję, że to jest na prawej ręce. Może na prawej ręce jest imię Mark. Jestem taki jak Jakub i Jan. Chcę być na prawej ręce. Umieść Reja na lewej, a mnie na prawej. Przynosi imiona. I przynosząc te imiona, wszystkie 12 plemion wypisane jest na jego sercu, na jego ramionach. I przynosząc te imiona do Świętego Świętych, przynosi tych ludzi do Boga. Nie potrzebujemy wielu słów. Pan tak naprawdę nie potrzebuje wiele wyjaśnień, na czym polegają problemy Reja. On zna je dużo lepiej niż ty. Jeśli chcecie się modlić o Reja, to po prostu mówcie: o Panie, Rej. O Panie, nasz brat. O Panie, Paul. O Panie Jezu. To dużo lepsze niż długie poselstwo na temat braków naszych braci. Przejdźmy dalej. Czy to pomocne, choć trochę? Jest tu dla nas wielka lekcja. Siostry, uczymy się czegoś tutaj. Ta książka, o której wspomniałem, i nie próbuję być tutaj dramatyczny, ta książka odmieniła moją modlitwę, ten rozdział. Jak radować się Bogiem w modlitwie odmienił sposób, w jaki się modlę. Naprawdę staram się praktykować, by spędzać więcej czasu, zwolnić i naprawdę kontaktować się z osobą. W jaki sposób praktycznie kierujemy swój umysł na to, co w górze? To kolejne pytanie. Wszystkie te rzeczy, które są w górze, są niewidzialne. To zawsze nie jest łatwe. Nie widzimy żadnej z nich. A mimo to mamy kierować na nie nasz umysł. To pytanie dotyczy praktycznego sposobu na to. Nie ma chyba jednej odpowiedzi na to. Gdzie możemy znaleźć to, co w górze? Możemy to znaleźć w naszym zespolonym duchu i możemy to znaleźć w Słowie Bożym. W moim doświadczeniu nie mogę skierować swojego umysłu na to, co w górze, jedynie modląc się. Czasem mogę, po prostu modląc się w moim zespolonym duchu, mogę to zrobić, ale częściej naprawdę potrzebuję Słowa Bożego, które przypomni mi, czym są te rzeczy, które są w górze. Tak więc wracamy do tego, gdzie byliśmy. Musimy rozmyślać na tym, co w górze. W jaki sposób to robimy? Wszystkie te rzeczy znajdują się w liście do Kolosan. Hej, byłeś w liście do Kolosan. Kierowałeś swój umysł na to, co w górze. Gdzie jest Chrystus siedzący po prawej ręce Boga? Gdzie Chrystus, nasze życie, jest ukryty? Tak. Oto rzeczy, które są w górze. Rób coś takiego. Rozmyślaj nad listem do Kolosan i spędzisz 30 minut w ten sposób i będziesz, twój umysł będzie całkowicie skierowany na to, co w górze. Będziesz zanurzony w to. To jest właśnie sposób na to. Czy niewłaściwym jest mówić młodym ludziom, że mogą znaleźć sobie kogoś spoza kościoła wierzącego, kogo mogliby poślubić? Czy niewłaściwym jest mówić młodym ludziom, że mogą znaleźć sobie kogoś spoza kościoła wierzącego, kogo mogliby poślubić? Jeśli tak, czy nie jest to ekskluzywność? Nie jestem pewien, czy rozumiem to pytanie. Jeśli powiedzieliście, że to jest w porządku, to nie jest ekskluzywność, prawda? Jeśli powiecie, że nie mogą tego zrobić, to tak, można to uznać za ekskluzywność. Prawdopodobnie o to chodzi w tym pytaniu. Chodzi o to, że gdybyśmy powiedzieli komuś młodemu, że nie może poślubić kogoś spoza kościoła, nawet jeśli jest to osoba wierząca, to byłoby to przejawem ekskluzywności. To naprawdę łatwe pytanie. Nie mów nikomu, kogo ma poślubić. Mówię poważnie. Kto uczynił cię osobą, która decyduje o tym, kto ma kogo poślubić? Naprawdę wiesz? Ja nie wiem. Czasem młodzi ludzie pytają mnie, kogo mam poślubić? Żartujesz? Nie mam najmniejszego pojęcia. Wystarczająco trudno jest zdecydować, kogo ja mam poślubić. I dlaczego Bóg miałby dać mi prowadzenie, kogo ty masz poślubić? To niedorzeczne. On tego nie zrobi. Nie mówię, że nie powinniśmy mieć brzemienia o małżeństwa młodych ludzi, że nie powinniśmy się o nich troszczyć, że nie powinniśmy się o to modlić i że nie powinniśmy mieć na ten temat społeczności. Mówię tylko tyle, że nie do was należy mówić komuś, kogo ma poślubić, a kogo ma nie poślubiać. Czy jesteście ich matką? Jeśli ktokolwiek może im to powiedzieć, to ich matka, nie ty. I nawet ich matka chyba też nie powinna. To jest ich małżeństwo. Tak więc nie mów nikomu, kogo ma poślubić. I czy ktoś, kto jest w kościele, powinien poślubić wierzącego, który nie jest w kościele? Cały czas coś takiego ma miejsce, tak więc jeśli to jest niewłaściwe, mamy bardzo wiele niewłaściwych ludzi. Jeśli mnie o to zapytacie, to powiem, nie wiem, ja tego nie zrobiłem. Poślubiłem kogoś z kościoła i szczęśliwy jestem, że to zrobiłem. Ci, którzy poślubili ludzi spoza życia kościoła, ich życie jest trochę skomplikowane, ale kim ja jestem, żeby to oceniać? Czasami w taki sposób właśnie ludzie przychodzą do życia kościoła. W wielu przypadkach. Jedna siostra w mojej miejscowości spotkała kogoś w pracy. Z ludzkiego punktu widzenia idealnie do siebie pasowali. Ona była dzieckiem kościoła, on był ateistą. Zapytała mnie więc, czy powinnam za niego wyjść? I powiedziałem, mnie nie pytaj. To całkowicie wykracza poza moje kompetencje. Powiedziałem, możemy się o niego pomodlić. I naprawdę, pomodliliśmy się o niego. Było to oczywiste. On ją kochał, ona jego kochała i było to oczywiste, że świetnie do siebie pasowali. Jednej soboty, więc ochrzciłem go. Tydzień później poślubiłem ich ze sobą. Powiedziałem mu, pogrzebałem cię jednej soboty, ożeniłem cię drugiej. I wiecie co? Okazało się, że on naprawdę kocha Pana. Jest w życiu Kościoła. Naprawdę kocha naszą siostrę. Tak więc kim ja jestem, żebym mógł coś na ten temat powiedzieć? Już nie wiem, naprawdę. Gdybyście zadali mi to pytanie dawno temu, miałbym wiele do powiedzenia. Dzisiaj nie wiem, ponieważ widziałem wiele rzeczy, które nie zgadzają się z moim sposobem myślenia. Tak więc nie wiem.